6 czerwca 2023 roku rosyjskie wojska okupacyjne, uciekając przed ukraińską kontrofensywą, wysadziły zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze w miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim. Fala powodziowa zalała kilkadziesiąt miejscowości, w tym niewielkie miasteczko Hola Prystań. Dla żyjących 15 miesięcy pod rosyjską okupacją Ukraińców rozbłysło światełko nadziei. Wreszcie, pod pretekstem ewakuacji, mogli wyrwać się spod kontroli agresora. Larysa jest emerytką. Nie chce ujawniać swojego nazwiska, bo boi się o bezpieczeństwo krewnych i znajomych. Całe życie mieszkała w Holej Prystani. Raz było lepiej, raz gorzej, ale ostatnie prawie półtora roku nazywa piekłem.
Початок війни для мене почався дуже жахливо.
Początek wojny to dla mnie straszny czas. Mój mąż akurat w tym czasie znajdował się w szpitalu na oddziale reanimacyjnym. Pamiętam, że około 6 zatelefonowały do mnie dzieci i oznajmiły: mama, zaczęła się wojna. Oni byli wtedy w Chersoniu, a ja u siebie w miejscowości Hoła Prystań, jakieś 45 kilometrów od Chersonia. Kilka godzin po ich telefonie usłyszałam najpierw pojedyncze wystrzały, a później całą kanonadę. Agresor atakował most Antonowski na Dnieprze.
До того часу ми не виходили з дому, а десь біля 18 години вечора ми пішли в лікарню до чоловіка.
Przez cały dzień nie wychodziłam z domu, bałam się. Dopiero po 18, gdy ucichły strzały i eksplozje, poszłam do męża do szpitala. Na dziedzińcu stały dwa rosyjskie wozy pancerne i kręcili się uzbrojeni żołnierze.
Stajali przy wchodzie bardzo wojskowych rosyjskich.
Początkowo nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to Rosjanie. Dopiero gdy przechodziłam obok grupy mężczyzn z karabinami gotowymi do strzału, zobaczyłam na mundurach różne naszywki, w tym z napisem Rosja.
My zobaczyli na rukach napisane Rosja.
Idąc szpitalnymi korytarzami, widziałam leżących na podłodze zakrwawionych mężczyzn. Mojego chorego męża nie zastałam na oddziale reanimacyjnym. Pielęgniarki powiedziały, że musiały zrobić miejsce dla Rosjan i ciężko chorych Ukraińców przewiozły do innych sal. Mój mąż leżał w wieloosobowym, nieogrzewanym pomieszczeniu, którym nie miał dostępu do tlenu. To ważne, bo on był chory na COVID i potrzebował tlenu. Niestety, następnego dnia mój mąż bez odpowiedniej pomocy medycznej umarł.
A on był chory na COVID, jemu potrzebny był kisień, czysty kisień. Tomu człowiek na drugi dzień pomarł.
W kolejnych dniach w okolicy Hołej Prystani słychać było pojedyncze eksplozje. Tak zaczęła się dla mnie wojna.
Ale rozumieli, że zaczęła się wojna.
Nie miałam dokąd uciec. Nikt nie przekazał nam na ten temat żadnej informacji. Rosjanie weszli do nas od strony Krymu, a ponieważ słyszeliśmy o ostrzale mostu Antonowskiego, to zdawaliśmy sobie sprawę, że agresor nie zatrzymał się, ale poszedł dalej. Z tyłu Krym i Rosjanie. Przed nami Chersoń atakowany przez Rosjan. Naprawdę nie było dokąd uciekać. Byliśmy pod okupacją.
Pozadu Krym, gdzie Rosjanie, popередu Cherson, gdzie też my rozumieli, że Rosjanie. My byli w okupacji.
W kolejnych dniach przybywało Rosjan. Zachowywali się agresywnie. Jeździli po ulicach wozami pancernymi. Na każdym rogu stały uzbrojone patrole i obłożone workami z piaskiem gniazda karabinów maszynowych. Do tej pory nasze miasteczko było ciche i spokojne. Takiej ilości wojska nikt nigdy tu nie widział. Najwięcej ich było przed budynkiem administracji. Chcieli zmusić mera, żeby przeszedł na ich stronę. Ten jednak nie poddał się. Włączał głośniki i puszczał ukraińskie pieśni, żeby mieszkańcy wiedzieli, że prawowite władze wciąż są w miasteczku.
Він включав українські пісні, які волали на півголої пристані, і ми чули і розуміли, що українська влада ще залишається в місті.
Po tygodniu Rosjanie powiadomili mieszkańców, że będą rewidować domy, sklepy i biura. Pamiętam, że przesiedziałam cały dzień w kuchni przy stole z paszportem w ręku, czekając na rosyjskich żołnierzy. Od 6 do 17 ze strachu nawet nie wyszłam na podwórko. Wszyscy tak się zachowywali. Moi sąsiedzi pochowali swoje telefony, dokumenty i zdjęcia, położyli paszporty na stoły i czekali. Jednak na naszą ulicę oni nie przyszli. Później dowiedziałam się, że Rosjanie podjeżdżali pod domy wozami bojowymi. Po 10 w pełnym bojowym rynsztunku wchodzili na podwórka i pozostawiając uzbrojonych strażników przed drzwiami, przeszukiwali wszystkie kąty. Zaglądali do stajenek, garaży, do każdej izby i każdej szafy. Gdy ludzie pytali, czego tutaj szukają i co oni w ogóle robią w tej miejscowości, to odpowiadali, że szukają broni, banderowców i narkotyków. Zapowiadali, że Rosja zagości w tym miasteczku na długo, a my będziemy żyć jeszcze lepiej niż do tej pory, tylko pod innym sztandarem. Nie rozumieliśmy, co to znaczy. Do tej pory żyliśmy spokojnie, w pokoju i niczego nam nie brakowało. Po co więc oni do nas przyszli? Nie mieliśmy pojęcia. I tak przeszły pierwsze dni wojny.
Rosja jest здесь надолго. Ви боїтесь жити ще лучше, но только под другим флагом. Отак ми прожили перші дні.
W sklepach zaczynało brakować jedzenia. Od rana ludzie ustawiali się w długich kolejkach, żeby zdobyć kawałek chleba i osełkę masła. Wiele osób nie miało czym zapłacić, bo przestały działać bankomaty. Ja miałam trochę pieniędzy, ponieważ wcześniej wypłaciłam gotówkę na pogrzeb męża. Nie mieliśmy pojęcia, co robić, ale wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba za wszelką cenę przeżyć i czekać na wyzwolenie. Już w pierwszych dniach wojny zaczęła się akcja filtracyjna. Chodzili po domach i wypytywali wszystkich o mężczyzn, zarówno młodych chłopaków, jak i o starszych. Później kolaboranci pomogli im przygotować tak zwane listy podejrzanych osób, więc pukali do konkretnych drzwi, szukając naszych byłych żołnierzy, policjantów i urzędników. Niektórym proponowali, żeby przeszli na ich stronę. Ktoś się zgodził, ale większość odmówiła. Starszych wypuszczali do domu, ale młodszych zabierali do specjalnych obozów lub aresztów. Jeśli nadal odmawiali współpracy, to bili ich i poniżali. W takim obozie infiltracyjnym był syn mojej sąsiadki. Wrócił po tygodniu do domu, cały w siniakach z odbitymi nerkami. Matka ledwie go odratowała i potajemnie przerzuciła na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.
Mati jeli jego podlikowała trochę i odprawiła na Ukrainę. Я 15 місяців прожила в окупації. Син неоднократно мені пропонував виїхати.
15 місяців прожила під окупацією. Syn, który mieszka w Polsce, wielokrotnie proponował, żebym przyjechała do niego, ale jestem kobietą w starszym wieku, więc najzwyczajniej w świecie bałam się takiej podróży. Ciągle odkładałam wyjazd. Byłam też w coraz gorszym stanie psychicznym. Miałam ataki histerii, różne wybuchy gniewu albo płaczu. Nie mogłam już patrzeć na tych Rosjan. Nie miałam też pieniędzy na utrzymanie. W naszej miejscowości okupant wprowadził strefę rublową. Nie mogłam wypłacać pieniędzy z bankomatów ani zapłacić kartą w sklepie. Utrzymywali mnie sąsiedzi. Karmili i pożyczali drobne na chleb.
I od 6 czerwca ja podniosłam się na dach domówki i gdzieś tam, w jakimś ugłoku, mi przyszła SMS-ka. Podrwali GES. Вам потрібно виїхати.
В нашій місцевості не działała łączność. Pamiętam, że 6 czerwca weszłam na dach domu, żeby złapać sygnał i dostałam SMS. Wysadzili elektrownię wodną, musicie uciekać. Nie byłam w stanie zrozumieć, jak można było zrobić coś takiego. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego na lekcjach obrony cywilnej tłumaczyli nam, że woda podniesie się o 4 metry. Zeszłam z dachu, zabrałam dokumenty, wzięłam niewielką torbę i poszłam do sąsiadki, która mieszka w dwupiętrowym budynku. Poprosiłam ją: Lila, czy mogę u ciebie przenocować, gdy przyjdzie duża woda? Ona odparła, że mogę przyjść w każdej chwili. Tak szczerze mówiąc, to nie wierzyliśmy, że woda zaleje miasteczko. Nie wierzyliśmy, że komuś przyszło do głowy wysadzić zaporę na Dnieprze. Około 18 przybiegł do nas sąsiad i krzyknął, że woda jest już na skrzyżowaniu, żebym biegła do swojego domu. Okazało się, że rzeczywiście woda płynie już po mojej ulicy. Wpadłam do domu, chwyciłam dwie torby, do których wrzuciłam trochę jedzenia i zaniosłam je do tej sąsiadki, Lili. Wróciłam do domu po moją ukochaną kotkę. Ona zawsze była ze mną. Gdy w nocy płakałam, to kotka przytulała się do mnie i zlizywała łzy. Była częścią mojej rodziny. Nie mogłam jej zostawić samej, tym bardziej, że woda podeszła już do mojego domu i wlewała się do środka. Wróciłam z kotką do sąsiadki. Posiedziałyśmy przy herbacie, poplotkowałyśmy i około 20 usłyszałyśmy szum. Podbiegłyśmy do okna i zobaczyłyśmy rwący potok, który płynął naszą ulicą. Wbiegłyśmy na drugie piętro, wciągając ze sobą jej dwa psy, dwa koty, jedzenie i wodę w butelkach i czekałyśmy, co się stanie. Gdy wychodziłyśmy na balkon, na ulicy było naprawdę strasznie. Słychać było wycia psów i krzyki ludzi. To nasi sąsiedzi wołali o pomoc. Jednak nikt nie przyszedł. Nawet jedna łódka obok nas nie przepłynęła. Dopiero po kilku godzinach późnym wieczorem przypłynęli rosyjscy ratownicy i na nasze prośby o ewakuację odpowiadali: czekajcie, ktoś po was przypłynie. Wtedy zrozumiałam, że jeszcze trochę i utoniemy.
Sytuacja niestety jest tragiczna, związana...
Polski ratownik pomagający w ewakuacji powodzian, Wojciech Grzesiak.
Znowu nie tyle z powodzią, ile z samą wojną, ponieważ ludzi, których się ewakuuje, do których się podjeżdża łódkami, rosyjscy żołnierze po prostu strzelają do wolontariuszy, do łódek i do samych ludzi.
Część mieszkańców nie chciała się ewakuować.
Polski ratownik Piotr Kopiec.
Zostali w domach zalanych na wyższych piętrach. Do tych ludzi dostarczana jest pomoc humanitarna, żywność, woda, powerbanki przy użyciu łodzi, co jest bardzo niebezpieczne dla wolontariuszy, ponieważ te łodzie trafiają pod ostrzał. Na tą chwilę największe potrzeby są w wioskach podchersońskich i okolicznych, gdzie brakuje wody. Nam udało się dostarczyć 3 tony wody pitnej. Przewieźliśmy z Zaporoża, dostarczyliśmy filtry do wody, dostarczyliśmy długoterminową żywność, olej, kaszę, makarony.
Я від відчаю вийшла на балкон і почала істерично кричати. Я, мабуть, і сама не зрозуміла, що я так можу кричати.
Stojąc na balkonie, zaczęłam histerycznie wrzeszczeć. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że potrafię tak krzyczeć. I chyba Bóg usłyszał mój krzyk, bo 5 minut później podpłynął duży ponton, w którym byli nasi mężczyźni, Ukraińcy. Pomogli mnie, sąsiadce i niedołężnemu ojcu wejść do tej gumowej łodzi. Płynęliśmy przez zalane wodą miasto i ja, dorosła osoba, która praktycznie poza wyjazdem na studia nigdy nie opuszczała hołej przystani, nie mogłam poznać swojej rodzinnej miejscowości. Woda zalała wszystkie ulice, aż po czubki drzew. Widać było dachy i płynące prądem trupy psów, krów i świń. Na jakimś dachu siedział pies, na innym kura. Słychać było wołanie o pomoc, a wokół było nie morze, ale ocean wody.
To było nie prosto morze, to było ocean wody. Нас довезли до того міста, де уже не було води.
Odwieźli nas na suchy ląd. Podeszli do nas Ukraińcy, mężczyźni z sąsiednich wsi, którzy przyjechali na pomoc. Pomogli nam wysiąść z łodzi i swoimi samochodami odwieźli nas na przystanek, a stamtąd autobusem dojechaliśmy do żelaznego portu nad Morzem Czarnym. Zatrzymałam się w miasteczku na 4 dni. W tym czasie syn zdalnie podłączył się do mojego telefonu, usunął z niego wszystkie zdjęcia i wiadomości i ustalił dalszą trasę ewakuacji. Z żelaznego portu pojechałam na Krym. Na granicy wysadzili pasażerów z autobusu i zaczęli nas przesłuchiwać. Najpierw mężczyzn pytali, skąd jesteśmy, kto nam powiedział o powodzi i dokąd jedziemy. Przeglądali nasze telefony, a potem zabrali paszporty, zaprowadzili do niewielkiej budki i kazali czekać. Czekałam chyba z 1,5 godziny, a w tym czasie przesłuchiwali jakiegoś mężczyznę. Gdy przyszła moja kolej, weszłam do tej budki, a tam siedziało 2 mężczyzn w czapkach i chustach na twarzach. Znowu pytali mnie o imię, nazwisko i cel podróży. W końcu zaczęli zadawać pytania dotyczące mojej pracy. Ja przez wiele lat pracowałam w urzędzie, na państwowej posadzie jako główny księgowy. Więc gdy zaczęli mnie pytać o miejsce pracy, zrozumiałam, że jeśli powiem prawdę, to będę miała kłopoty. Powiedziałam więc, zgodnie z prawdą, że po studiach 5 lat pracowałam w biurze ubezpieczeniowym. Dalej pytali o ludzi, których numery miałam zapisane w telefonie. Widocznie odpowiedzi ich usatysfakcjonowały, bo zaprowadzili mnie do kolejnej budki, w której zdjęto mi odciski palców. I gdy wreszcie odzyskałam paszport, telefon i dostałam talon na przekroczenie granicy, była już północ. Przestałam na granicy ponad 12 godzin. Nie wszyscy mieli szczęście. Na moich oczach rozdzielili 5 rodzin. Na przykład matkę z dziećmi zawrócili na okupowane terytorium, a ojcu pozwolili jechać do Rosji. Cieszyłam się, że mnie się udało i mogłam jechać dalej.
My radowaliśmy się, że my, sława Bogu, przyszli i my pojechali dalej.
To była ciężka podróż. Po samej Rosji przejechałam ponad 4000 kilometrów. Wreszcie dojechałam do granicy. Tam nas wysadzili z autobusów. Wysadzili po prostu w szczerym polu. Zapamiętałam, że tego dnia świeciło słońce. Siedzieliśmy wszyscy na torbach, a kto nie miał bagażu, to usiadł na gołej ziemi. I czekaliśmy, aż ktoś po nas przyjdzie. Czekaliśmy długo, zaczęło się ściemniać, pojawiły się komary, zrobiło się chłodno, ale nadal nikt do nas nie wychodził. Matki opatulały dzieci ręcznikami, kocami, a starsi ludzie wyciągali z toreb worki na śmieci, wycinali w nich dziurę, żeby włożyć głowę. I tak jak w kokonie chronili się przed komarami. Gdy wreszcie przedostaliśmy się przez granicę i stanęliśmy na łotewskiej ziemi, rozpłakałam się tak, że nie mogli mnie uspokoić. Zadzwoniłam do Warszawy, do moich dzieci, a one, słysząc, że płaczę, pytały, co się stało. Nie chcą cię wypuścić? Odpowiedziałam, już mnie wypuścili. A może kotki nie chcieli wypuścić? Odparłam, że kotkę wypuścili. To dlaczego mama płacze? Płacze, bo nareszcie jestem wolna. Przeszłam przez piekło. Teraz jestem na wolnej ziemi i mogę mówić w swoim języku. Mogę mówić, co myślę i nie muszę się bać, że ktoś do mnie podejdzie i zastrzeli mnie na oczach znajomych.
Ja teraz mogę rozmawiać swojej державною ukraińskiej mową, казати те, що я думаю, і не боятися, що до завтра до мене або через 5 хвилин до мене хтось прийде і застрелить мене на очах моїх знайомих. І ще знаходясь в окупації, я теж думала, що якщо я вийду, я обов'язково не буду мовчати.
Gdy byłam pod okupacją, to każdego dnia obiecywałam sobie, że gdy się stamtąd wydostanę, nie będę milczeć. Obowiązkowo opowiem światu, jak nas wyzwalała, jak karmiła i wspierała Rosja. Oni takie bzdury opowiadają w tej swojej telewizji, a tak naprawdę nas nienawidzą. Ich biesi, że nie mogą nas zmusić do pokory, a za plecami plujemy na nich, bo to jest jedyne, co można zrobić w trakcie okupacji. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że to my przekazujemy dane o ich pozycjach, że ktoś dzwoni do swoich krewnych na Ukrainę i informuje, gdzie są zlokalizowane ich sztaby i koszary. Oni o tym wiedzą i zdają sobie sprawę, że nas nie złamią.
Я звертаюсь до українців, які виїжджають з окупованої території.
Zwracam się do Ukraińców, którzy wyjeżdżają z okupowanych terytoriów. Nie milczcie, dawajcie świadectwo, bo świat musi wiedzieć o bestialstwach, których dopuszcza się Rosja. Jak nas poniżają, jak biją naszych mężczyzn, jak zamykają w katowniach. Nie milczcie. Świat musi o tym wiedzieć.
Jak вони знімають фільми про те, що вони нам допомагають, кормлять, содержать, а яке дійсне життя на окупованій території. Не мовчіть, світ повинен про це знати.